A z nami jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Która to już będzie pana matura w życiu?
Moja matura to już, licząc moją własną, coś koło 13.
No to już za 2 tygodnie. I to będzie druga matura, którą uczniowie napiszą w czasie pandemii. Zastanawiamy się, czy to w związku z tym będzie łatwiejsza matura, to znaczy, czy wymagania będą złagodzone dla abiturientów.
Tak, wymagania będą złagodzone. To jest informacja nie jakaś szczególnie nowa. Tak naprawdę od października już mówiliśmy o tym, że wymagania i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku, i na egzaminie maturalnym będą trochę mniejsze. W grudniu minister Czarnek podpisał stosowne rozporządzenie, które takie zmiany wprowadziło. Określone zostały wymagania egzaminacyjne, które są takim wyciągiem z wymagań podstawy programowej. Eksperci, którzy nad tymi wymaganiami pracowali, niejako wykluczyli z zadań egzaminacyjnych sprawdzanie tej wiadomości, umiejętności, których nauczenie w tej specyficznej sytuacji, w której byliśmy w nauczaniu zdalnym, co do zasady było albo trudne, albo praktycznie niemożliwe. Także troszkę ograniczony zakres materiału w jednym i drugim egzaminie. W przypadku egzaminu maturalnego nie ma obowiązkowej części ustnej, nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym tego jednego, który był w ubiegłych latach. Więc ta matura i egzamin ósmoklasisty będą trochę prostsze.
Nowe
Natomiast to nie oznacza, że będą banalne.
Nowe są wytyczne opracowane przed tymi egzaminami, które mówią o tym, jak to będzie wszystko wyglądało krok po kroku. No i czytamy w nich, że na egzaminy może przyjść, zacytuję, wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. No dobrze, co jeśli na egzamin przyjdzie ktoś z gorączką? Ktoś tę gorączkę będzie sprawdzał? Ktoś będzie mierzył abiturientom temperaturę na wejściu do szkoły?
Nie, wytyczne nie określają obowiązku mierzenia gorączki. To nie jest powszechny obowiązek określony również w rozporządzeniu. Oczywiście wiemy z ubiegłego roku, że byli dyrektorzy szkół, którzy na taki krok się decydowali.
Ale można odmówić i powiedzieć nie chcę, żeby mnie badano w takim razie?
No wie pan, zawsze można odmówić i powiedzieć, że nie chcę, żeby mnie badano. To są ludzie dorośli.
No tak, tylko czy można kogoś wykluczyć z egzaminu za to, że ma gorączkę na przykład? No bo gorączkę można mieć z samego powodu tego, że jest egzamin po prostu.
Dokładnie. Dlatego w ubiegłym roku i w tym roku to powtarzamy. W ubiegłym roku mówiłem, że mierzenie gorączki jest po prostu niemiarodajne, biorąc pod uwagę, że u wielu osób stres może po prostu powodować podwyższoną temperaturę. Więc bardziej trzeba patrzeć na inne objawy i po prostu zdać się niejako również na rzetelność i wiarygodność samych uczniów.
Ale ktoś może wykluczyć z egzaminu, w czasie trwania egzaminu, kogoś, kto kaszle na przykład, jak się okaże, ma gorączkę?
Nie, jeżeli jest taka sytuacja, że podczas egzaminu zauważymy, że czy to dyrektor szkoły, czy członek zespołu nadzorującego zauważy, że któryś ze zdających albo któryś z członków zespołu nadzorującego wówczas musi taką informację zgłosić do dyrektora szkoły, który również zgodnie z tymi zasadami, o których pan mówi, podejmuje decyzję na temat tego, co zrobić. Czy przerywamy egzamin dla tej jednej osoby, dla wszystkich osób, to trzeba mieć świadomość, że wejdą w grę na pewno emocje i może się okazać tak, że jeżeli ktoś nagle na egzaminie zacznie kasłać, zemdleje, chociaż takie rzeczy zdarzały się i przed epidemią, to zawsze jest takie wydarzenie, które rozstraja piszących. Stąd też warto pamiętać o tym, że jest termin dodatkowy egzaminu maturalnego w czerwcu, więc nawet jeśli zadziałoby się tak, że dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem OKE podjąłby decyzję o unieważnieniu egzaminu któregoś zdającego ze względu na to, że się słabiej poczuł, czy nagle dostał gorączki, tutaj nie ma tragedii, może do egzaminu przystąpić ta osoba ponownie w czerwcu.
A czy rozważana jest opcja testowania maturzystów, zanim matura się zacznie?
Wie pan co, to jest bardzo problematyczna kwestia. O tym mówił minister Czarnek, na pewno jutro na konferencji, którą będzie miał, do tego się również będzie odnosił.
Tak, ale on mówił, że brana jest pod uwagę taka ewentualność, taka możliwość, że się zastanawiacie, jak rozumiem, rozmawiają państwo o takim scenariuszu.
Tak, rozmawiamy o takim scenariuszu. Oczywiście ostateczne rozstrzygnięcia będą tu należały do ludzi, którzy się na tym znają dużo lepiej niż my, do Ministerstwa Zdrowia, do służb sanitarnych. Natomiast trzeba mieć świadomość, że takie testy są obarczone dosyć dużym marginesem błędu. To mogą być takie testy, mogą wyjść i pozytywne, i negatywne, fałszywie. To
znaczy, no stosujemy je na co dzień, te testy, przecież badamy się.
No tak, ale nie na tak. Wie pan, stosujemy troszkę inne testy jednak na co dzień. Nie stosujemy testów takich szybkich, 5-minutowych, które prawda...
Czyli tutaj ewentualnie mowa byłaby o takich testach szybkich, 5-minutowych.
Bo to inaczej nie miałoby żadnego sensu, gdyby to robić z tygodniowym wyprzedzeniem, no bo wtedy trzeba by było zaledwo ludzi przez tydzień, te 300 czy 400 tysięcy zdających.
No tylko jak się okaże, że te testy nie pokazały prawdy w wielu przypadkach, no to potem będzie wielki, wielki klops.
No właśnie dlatego to testowanie, gdyby stanowisko Centralnej Komisji było takie, że jest to no, problematyczne rozstrzygnięcie, że to nie jest takie proste, że testujemy i wszystko wiemy, bo może się okazać, że test wykazał, że ktoś ma COVID, a tak naprawdę tego COVID-u nie ma, to powoduje problemy, stres, nerwy, konieczność przystępowania do egzaminu w późniejszym terminie. Są wytyczne uzgodnione z GIS-em, które sprawdziły się już w roku ubiegłym, sprawdziły się w styczniu i lutym tego roku w przypadku egzaminów zawodowych. Sprowadzają się do tych samych zasad, które znamy w całej przestrzeni publicznej. Dystans, dezynfekcja, wietrzenie pomieszczeń. To wszystko tak naprawdę działa. Przestrzegajmy podstawowych zasad i naprawdę będzie dobrze.
Tak, one są spisane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, można je znaleźć, a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik, jest naszym gościem. Myślę, że wielu maturzystów, wielu abiturientów za chwilę zastanawia się, co będzie, jeśli na przykład będą na kwarantannie w czasie matury. Więc zastanówmy się, jeśli ktoś trafi na kwarantannę przed maturą albo będzie w izolacji, nie może zdawać tego egzaminu. Pytanie, kiedy będzie mógł go zdać i pytanie, kiedy będzie mógł zdać, jeśli trafi na kwarantannę albo w izolację już w czasie trwających matur, czyli napisał część, a część ma jeszcze przed sobą.
To niezależnie od tego, kiedy by się to zdarzyło, to tak naprawdę zawsze jest termin dodatkowy. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego to jest czerwiec, więc nawet jeśli ktoś zdarzyłoby się tak, że przystąpił do dwóch pierwszych egzaminów, potem pożył się źle, zachorował, nie przystąpił do tych kolejnych, to tak naprawdę w podobnej kolejności egzaminy są zaplanowane w terminie dodatkowym w czerwcu, więc może do tych egzaminów przystąpić.
Ale tylko tych, których nie pisał, rozumiem, że te, które napisał, są zaliczone i tych już powtarzać nie trzeba.
Nie, nie trzeba powtarzać. Tutaj jak gdyby egzaminy po prostu, jeżeli zdarzyłoby się tak, że ktoś do części przystąpił w maju, do części w czerwcu, to nie ma żadnego znaczenia.
Nie zabraknie ludzi do przeprowadzenia matur w tym roku, bo to jest troszkę inna logistyka niż zazwyczaj.
To jest troszkę inna logistyka, natomiast znowu jest to logistyka, którą ćwiczyliśmy już w roku ubiegłym i w tym roku w styczniu i lutym egzaminie zawodowym. Tutaj ogromne podziękowania dla dyrektorów szkół, którzy naprawdę stają na wysokości zadania, zresztą jak zawsze i zespoły są zapewnione.
I nigdzie nie pojawiają się sygnały, że może być kłopot, że to się nie spina, że brakuje jednak ludzi na przykład nadzorujących w poszczególnych
nie,
klasach,
nie mamy
salach.
Takich sygnałów. Jedyne sygnały, które do nas dochodzą, to są sygnały dotyczące tego, że część nauczycieli, w niektórych szkołach nauczyciele mają masowo wyznaczone terminy szczepienia w dniu, w którym jest egzamin maturalny. I tutaj też było skierowane pismo i przez ministra, przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych do wojewodów, do punktów szczepień, aby w takiej sytuacji na prośbę dyrektora szkoły po prostu ten termin szczepienia przesuwać. Tutaj wiemy, że dyrektorzy szkół współpracują, kontaktują się z punktami szczepień i to jest wykonywane. Poza tym też trzeba mieć świadomość, że od ubiegłego roku jest możliwość włączenia do pracy w zespołach nadzorujących również osób, które nie są nauczycielami danej szkoły i z tego dyrektorzy szkół również korzystają.
I o tej logistyce...
To na pewno nie jest błahe i to nie jest banalne. I
no oczywiście,
problemy.
Dlatego natomiast nie kończymy jeszcze rozmowy, panie dyrektorze. Rozmawiamy dalej. rmf24.pl to jest radio internetowe i to jest portal. Tam zostajemy, jesteśmy też w portalu interia.pl. Polecamy się państwu słuchaczom, tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik, jest nieustająco z nami. Dopytuję o tę logistykę, bo czytając wytyczne, które przygotowali państwo na egzaminy, wyczytuję, że no, trzeba zapewnić rezerwowych członków komisji, czy tych nadzorujących nauczycieli na przykład. Z powodu pandemii tych rezerwowych członków pracujących przy maturze musi być więcej niż zwykle?
Nie, to jest stała procedura, niezależnie od tego, czy była epidemia, czy nie było epidemii. Dyrektor szkoły musiał mieć na tak zwanym podorędzie ewentualne jakieś kilka osób, do których mógłby zadzwonić, żeby mogły, jeżeli będzie to konieczne, po prostu zastąpić na przykład członka zespołu nadzorującego, który zachorował. Tutaj pandemia tej procedury w ten raz nie zmieniła.
To podpowiadajmy dalej, jeśli chodzi o te nowości, które dotyczą matury. No maseczki, kolejny raz już w pandemii. Czy można nie wpuścić do szkoły ucznia, który nie ma na twarzy przesłony, maseczki?
Wie pan co, to jest trudne zagadnienie, bo teoretycznie zgodnie z tymi wszystkimi wytycznymi każdy, kto przychodzi do szkoły na terenie szkoły, na korytarzach, w częściach wspólnych musi mieć zasłonięte usta i nos. I tutaj wiemy, że nawet jeśli ktoś do szkoły doszedł bez zasłoniętych ust i nosa, chociaż jest to już no, dosyć rzadkie w przestrzeni publicznej, to na terenie szkoły tutaj już
tu się nie zgodzę, bo jest coraz częstsze, mam wrażenie, szczególnie kiedy słyszymy na przykład ekspertów, którzy mówią, że to jest bez sensu, że nosimy maseczki na zewnątrz, a to tylko woda na młyn dla tych, którzy maseczek nie chcą. Pytanie jest więc takie, czy przychodzi maturzysta do szkoły, tam jest, no, czeka na wpuszczenie, a maseczki nie ma. Można go nie wpuścić?
Takiej możliwości nie ma, że nie ma maseczki. Znaczy, jeżeli czeka na wpuszczenie i jest przed szkołą, to na pewno ma założoną maseczkę, bo o tym mu przypomni dyrektor szkoły, że musi zasłonić usta i nos. A wydaje mi się, że to nie jest powód do niewpuszczenia do szkoły. Natomiast na terenie szkoły trzeba naprawdę przestrzegać, żeby usta i nos były zasłonięte.
Choć w czasie egzaminu maseczkę zdjąć można. Też nie trzeba.
Można, tak, nie trzeba. Natomiast można. Jeżeli ktoś się pewniej czuje zasłoniętymi ustami i nosem, naprawdę może cały egzamin siedzieć w maseczce, nie ma problemu, może przynieść sobie maseczki na zmianę, może mieć jakiś woreczek, do którego będzie wkładał maseczki, które zużył, bo to też nas często pytają, że co zrobić z tymi, które się już zużyło. Naprawdę można tutaj to zorganizować, włożyć maseczkę do woreczka takiego strunowego, woreczek do kieszeni.
Pędzę dalej, bo mnóstwo pytań o te szczegóły. Czy w salach, w których będą uczniowie pisali, czy w miejscach, w których będą pisali, bo to też nie muszą być sale, mogą być także korytarze w szkołach, czy w tych miejscach obowiązuje limit osób, które mogą być w danym miejscu, w danym momencie?
Nie. Tak jak napisaliśmy w wytycznych, co do zasady nie ma ograniczenia liczby osób, biorąc pod uwagę oczywiście te przestrzenie, które trzeba zachować między zdającymi.
1,5 metra.
1,5 metra, co najmniej. I to co najmniej podkreślamy, jest w wytycznych podkreślone, że to jest co najmniej 1,5 metra.
Tak, bo już w przypadku ustnych egzaminów, jeśli dobrze pamiętam, to już są 2 metry. Tam się zwiększa ten dystans.
2 metry, dlatego że mamy kontakt twarzą w twarz, więc tutaj jakby jest zupełnie inna kwestia. W przypadku egzaminu pisemnego mamy kontakt twarz-plecy. Oczywiście jesteśmy świadomi, że aerozole ewentualnie krążą, natomiast po to jest wietrzenie sal, żeby je wywiewać. To jest w miarę tak jakoś zorganizowane sensownie na tyle, ile to możliwe, żeby te egzaminy przeprowadzić.
No właśnie, w miarę sensownie zorganizowane. Czytam dalej wasze wytyczne i czytam tak. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają zachować odstęp co najmniej 1,5 metra i mieć zakryte usta i nos. No, w środku szkoły to rozumiem, że da się to zrobić. Pytanie, jak to zrobić przed szkołą? Kto ma dopilnować, żeby uczniowie się nie gromadzili w grupach, grupkach, tylko stali 1,5 metra od siebie?
Gdybym wiedział, że pan o to zapyta, to przygotowałbym sobie link do filmu z ubiegłorocznych egzaminów, który był po prostu absolutnie, pokazywał szkołę absolutnie wzorcowo przygotowaną do tej wytycznej. Tak jak to jest często w sklepach, czy w jakichś punktach obsługi klienta, czy w jakichś różnych punktach w urzędach, były po prostu kredą narysowane linie co 1,5 metra i te linie zajmowali uczniowie kolejni, którzy przychodzili zdawać egzamin.
I to sobie wyobrażam absolutnie bez problemu. Mam większy problem z wyobrażeniem sobie, co się dzieje po egzaminie. No uczniowie wychodzą, naturalne jest, że chcą się podzielić, chcą rozmawiać, przeżywają razem to, co się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu minutach. Tutaj dyrektor szkoły też musi pilnować, żeby oni się ze sobą nie spotykali?
Wie pan, możliwości dyrektora szkoły są na pewno ograniczone. Dyrektor szkoły jest w stanie pewnym, czy nauczyciele są w stanie upilnować uczniów na terenie szkoły, w obrębie terenu szkoły. Natomiast poza terenem szkoły nikt nie będzie za nimi wysyłał kordonu policji, aby pilnował, czy się nie gromadzą. Stąd też są te wszystkie inne rozwiązania techniczne, które dyrektorzy szkół mają zaproponowane w wytycznych. Mogą rozpoczynać egzamin o różnych godzinach, mogą kończyć egzamin o różnych godzinach.
To tu się zatrzymajmy, bo to jest ważny, wydaje mi się, wątek. Czyli państwo podpowiadają, że ten egzamin może zaczynać się na przykład nie o 9, tylko w pewnych odstępach dla poszczególnych grup. Czyli może być tak, że jakaś grupa uczniów już pisze w szkole egzamin maturalny czy egzamin ósmoklasisty, a inni jeszcze czekają przed szkołą, bo właśnie wchodzą, dopiero są zaproszeni na późniejszą godzinę?
Aż tak nie, natomiast może być taka sytuacja, jeżeli dyrektor szkoły tylko ma taką możliwość zorganizowania egzaminu na przykład na różnych piętrach albo w różnych częściach szkoły. Też trzeba pamiętać, że w tych największych egzaminach w szkole nie będzie innych uczniów. To znowu nie jest kwestia pandemiczna.
Nie, ale panie dyrektorze, wypiszecie o tym, że na przykład jedna grupa może zaczynać o 9, druga grupa o 9:20, trzecia grupa o 9:40. Czyli może być już tak, że to przesunięcie jednak jest dosyć duże.
Tak, nie da mi pan dokończyć. Jeżeli dyrektor szkoły ma taką możliwość i rzeczywiście ma na tyle dużo uczniów, że może zorganizować egzamin w taki sposób, że na przykład ci na trzecim piętrze już piszą, ci na drugim piętrze dopiero będą pisać, także nie będą się mijać, nie będą sobie przeszkadzać, to nie ma żadnych problemów, aby tak zrobić. To są tak naprawdę problemy dużych szkół. W tych szkołach, w których jest jedna albo dwie klasy, jeżeli dyrektor szkoły jest w stanie ich wpuszczać zdających różnymi drzwiami, to tutaj mogą być wpuszczani o tej samej porze, zajmować miejsca w salach, które są wyznaczone, także się nie kontaktują. Tutaj naprawdę dyrektorzy Ich pomysłowość zorganizowania egzaminu tak, aby przebiegł on bezpiecznie, jest ogromna i te pomysły, które my tam daliśmy, to tylko kilka tak naprawdę tych najczęściej wykorzystywanych. Dyrektorzy, w zależności od tego, jakim szkoła jest budynkiem, ile mają zdających, ile mają zespołów nadzorujących, organizują egzamin tak, żeby go zorganizować.
To jasne, wszystkiego nie przewidzimy, ale tak jak pan mówi, w czasie egzaminów w szkole mają być tylko ci uczniowie, którzy zdają, rzeczywiście, choć zgodnie z tym, co czytam w wytycznych, wyjątkowo, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzenia lekcji w dniu egzaminu, w szkole mogą przebywać także uczniowie innych klas oraz nauczyciele. Naprawdę mogą być takie sytuacje, skoro dzisiaj mamy zdalne nauczanie i w zasadzie wszyscy są już przyzwyczajeni do tego, że nie ma nas w szkole?
Tak, znaczy to jest kwestia taka, że nie wiem, co się zadzieje. Być może już od poniedziałku wrócą do szkół dzieci z klas 1-3, za chwilę być może dzieci z klas 4-8. No tutaj wszystkie decyzje będą podejmowane przez ministra zdrowia i odpowiednie służby. Jeżeli się tak zadzieje, to głównie dotyczy sytuacji egzaminu ósmoklasisty. Może być taka sytuacja, że na przykład jakieś dziecko jest po prostu w opiece, nie z ósmej klasy, jest pod opieką szkoły, więc wtedy no tutaj rzeczywiście trzeba zadbać o to, żeby to dziecko z klasy niższej nie mijało się z młodzieżą przystępującą do egzaminu ósmoklasisty, żeby nie było po prostu nie z nimi kontaktu.
Czy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej u pana coś się dzieje w sprawie matury z religii?
Nie, nie dzieje się nic, jeśli chodzi o maturę.
A ile czasu potrzeba, żeby przygotować maturę z religii? To znaczy, ile czasu musiałoby upłynąć, żeby pierwsi uczniowie w Polsce taką maturę z religii napisali?
Wie pan co, tak naprawdę, żeby w ogóle powstał egzamin z jakiegokolwiek przedmiotu, to nie chodzi o to, czy to jest religia, czy jakiś inny przedmiot, musi być najpierw podstawa programowa. Podstawa programowa, która jest w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki i dopiero jeżeli jest rozporządzenie o podstawie programowej, my możemy przystąpić do pracy. Tak naprawdę przygotowanie egzaminu to jest kwestia przygotowania informatorów, które muszą być opublikowane na 2 lata przed egzaminem, ponieważ tak stanowi prawo.
Ale jest podstawa programowa dla przedmiotu religia, dla szkoły ponadpodstawowej?
Nie, nie ma podstawy programowej dla przedmiotu religii.
Czyli to jeszcze długa droga ewentualnie do przygotowania takiej matury, ale egzamin maturalny z religii byłby przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną?
Należy się spodziewać, że tak. Znaczy, egzamin z religii nie jest, jeśli chodzi o systemy egzaminacyjne na świecie, nie jest czymś szczególnie. Ja rozumiem, że on u nas w Polsce budzi jakieś takie emocje, znaczy inaczej, może nie do końca rozumiem.
No nie, to ja wyjaśnię pytanie, dlaczego o to pytam, tak, no bo wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski mówił jakiś czas temu w RMF FM, że skoro podstawę programową lekcji religii przygotowuje dzisiaj Kościół katolicki, to również byłoby to samo z egzaminem, czyli że Kościół miałby przygotować egzamin maturalny.
Myślę, że nie słyszałem tej rozmowy, przepraszam, też nie rozmawiałem o tym z ministrem Piątkowskim, natomiast być może chodziło po prostu o to, że de facto same zadania układaliby przedstawiciele danej religii, co jest oczywiste, no bo tutaj siłą rzeczy zadania układają zawsze specjaliści.
Znaczy Kościół katolicki, no bo tu o nim jest mowa w wypowiedzi ministra Piątkowskiego.
Wie pan, nie mam pojęcia, jaka by była podstawa programowa, czy to by była tylko podstawa kościoła katolickiego, czy prawosławnego, czy innych kościołów. To jest kwestia już do porozumienia na poziomie kościół-państwo. Ja tylko może podkreślę, że sama matura z religii takiej czy innej nie jest niczym szczególnie nowym w innych systemach egzaminacyjnych.
Nie, tylko że jeśli to ma być egzamin państwowy, jak rozumiem, będący później podstawą no na przykład rekrutacji na studia, no to chyba oczywiste jest to, że to państwo bierze na siebie przygotowanie tego egzaminu.
Tak, znaczy państwo bierze na siebie przeprowadzenie tego egzaminu. Podobnie, wiem, egzamin z biologii. Oczywiście przygotowuje ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale to jest biolog, a nie chemik albo, nie wiem, mechatronik. Tak samo tutaj zadania egzaminacyjne z religii, nie wiem, katolickiej, prawosławnej, pisaliby eksperci w ramach tej religii, czyli prawdopodobnie księża, katecheci.
No tak, ale jak rozumiem, jakby zatrudnieni przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Jeżeli taki egzamin by się pojawił, na pewno byłaby konieczność zatrudnienia eksperta, który by się tym zajmował. Natomiast w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie mamy luksusu zatrudniania eksperta do każdego przedmiotu. Są tacy eksperci, którzy zajmują się kilkoma przedmiotami, czyli są osoby, które, nie wiem, specjalizują się w przedmiocie takim jak historia sztuki, a pani, która jest historykiem sztuki, oprócz tego zajmuje się historią muzyki.
Nie, panie dyrektorze, ja pytam o to, czy
współpracując z ekspertami z tych dziedzin.
Czy jest taka formalna możliwość, żeby te pytania powstały poza Centralną Komisją Egzaminacyjną? To znaczy, że państwo nie mają w ogóle z tym ekspertem na przykład kontaktu i dostają tylko gotowe zadania?
W obecnym rozwiązaniu prawnym nie ma takiej możliwości. Jeżeli byłby to egzamin maturalny, czyli byłaby to część egzaminu maturalnego, a podobnie jak egzamin z wszystkich innych przedmiotów, to on de facto byłby przygotowywany, jeśli chodzi o administracyjne przygotowanie, przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, tylko oczywiście przygotowaliby te zadania eksperci w z danej dziedziny, w tym przypadku na przykład religii katolickiej.
Panie doktorze, co z nową formułą egzaminu ósmoklasisty? Dodatkowy przedmiot w przyszłym roku będzie?
Dzisiaj mieliśmy spotkanie w tej sprawie z ministrem Czarnkiem. Wszystkie decyzje będzie już jutro na konferencji przekazywał pan minister.
To pytanie, jaka jest rekomendacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? Czy to, że mamy pandemię i działamy w zupełnie niezwykłych warunkach, to jest dla pana powód, żeby odłożyć tę zmianę na jakiś czas jednak?
My bylibyśmy za takim rozwiązaniem, natomiast ostateczne decyzje będzie przekazywał jutro minister Czarnek.
A co z uczniami, którzy mają mieć maturę w przyszłym roku? No oni znowu są w sytuacji takiej, że uczą się zdalnie. Jak matura w przyszłym roku będzie wyglądała?
Ta decyzja również będzie przekazana jutro przez pana ministra Czarnka. Jutro około 14 jest specjalna konferencja poświęcona między innymi egzaminom i w roku 2021, i 2022, a nawet 2023.
No to matura w 2023 roku też nas interesuje. Nie tyle mnie, co naszych widzów i słuchaczy, którzy liczą, że pan jednak teraz odpowie na pytanie, a nie odeśle nas do ministra Czarnka z całym szacunkiem. Czy
pan,
należy
jest,
przełożyć...
Nie jestem uprawniony do odpowiadania na pytania, które leżą w gestii ministra edukacji narodowej.
Nie, to zapytam. Czy pana zdaniem, jako szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy odłożyć planowane na 2023 rok zmiany, jeśli chodzi o egzamin maturalny?
O jakich zmianach pan mówi? Bo są różne rodzaje, możemy o różnych rzeczach rozmawiać, jeśli chodzi o egzamin maturalny. Możemy rozmawiać o kwestiach samych takich administracyjnych, prawnych, czyli to, do jakich przedmiotów się przystępuje, co jest warunkiem zdania egzaminu maturalnego, a odrębną kwestią są kwestie merytoryczne, znaczy dotyczące tego, co na egzaminie maturalnym jest sprawdzane, więc musi pan doprecyzować pytanie.
To pan doskonale wie, jakie zmiany są planowane na rok 2023 i dlaczego eksperci, dyrektorzy szkół, nauczyciele apelują o to, żeby nie zmieniać teraz reguł gry, bo to nie jest dobry moment, pandemia i to, jak wygląda nauka w szkołach, na to, żeby zmieniać maturę i tworzyć jej nowy wariant.
Nikt nie zmienia reguł gry. To jest jakieś nieporozumienie, które bierze się chyba z niedokładnej, może z jakiegoś niedopatrzenia w przepisach oświatowych. Reguły matury 2023 roku, która będzie obowiązywała od 2023 roku, wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie oświaty w 2017 roku ze stycznia. Czyli te reguły są już znane od 4 lat. Tutaj nikt nie wprowadził w tym roku żadnego nowego rozstrzygnięcia, nie pojawiła się żadna nowa zasada, która na maturze 2023 by obowiązywała. W zakresie tego, co na egzaminie maturalnym będzie sprawdzane, również niczego nie wymyśliła Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeśli chodzi o informatory. Wszystko to, co na egzaminie maturalnym może być sprawdzane, jest wiadome od 2018 roku, kiedy została opublikowana podstawa programowa, która obowiązuje w 4-letnim liceum, 5-letnim technikum. Tutaj nie ma żadnych nowych rzeczy. To są fakty, prawo określone 4 albo 3 lata temu.
No to tu ci, którzy mówią, że warto byłoby przełożyć ten egzamin, przekonują, że uczniowie w czasie nauki dowiedzieli się o tych nowych regułach, o nowych zasadach i o tym, jak to dokładnie ma wyglądać. Dlatego mówią, że to nie jest dobry moment.
Kiedy się dowiedzieli, to jest być może rzeczywiście tak, że dopiero teraz cokolwiek im przekazano. Natomiast wszystko o tym było wiadome od 2017, tak jak powiedziałem, a w przypadku podstawy programowej 2018 roku. Natomiast co się zadzieje, ja tu mówię o maturze od 2023 roku, czyli i w 27 i 30. Natomiast jeżeli sytuacja epidemiczna będzie dalej taka, jaka jest w tej chwili, bo nie wiemy, co się będzie działo we wrześniu, liczymy na to, że szczepienia i wszystko inne, co się dzieje, a związane z walką z epidemią, doprowadzi do jej ogromnego zaniku i nie będzie już takim problemem. Jeżeli by się jednak okazało inaczej, to wtedy tak samo jak punktowo a zadziałano na rok 2021, być może punktowo na 2023 też trzeba będzie zadziałać. Natomiast w tej chwili nie ma podstaw do podejmowania jakichś gwałtownych kroków. Do egzaminu maturalnego w 2023 roku jest jeszcze ponad 2 lata.
Rozwiązał pan już wszystkie tegoroczne zadania maturalne?
Chciałbym potrafić, rozwiązałem wszystkie z poziomów podstawowych, natomiast z poziomów rozszerzonych niestety niektóre mnie pokonują. Rozwiązanie egzaminu maturalnego z biologii, chemii czy fizyki na poziomie rozszerzonym to nie jest łatwa sprawa, to naprawdę jest już wymagający arkusz, wymagające zadania. Także wszystkim tym, którzy osiągają wysokie wyniki z tych egzaminów, czapka z głowy, bo to naprawdę nie jest prosta sprawa.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.